Modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów, tak jak dobrze się ma dusza twoja. I też pod koniec jest napisane, że miałbym ci wiele do napisania, lecz nie chcę pisać atramentem i piórem. Spodziewam się, że cię niebawem zobaczę i wtedy osobiście porozmawiamy. I to słowo właśnie jest takim słowem do mnie i do was, dlatego że apostoł Jan pisał listy i tak dalej, ale on wolał osobiście przyjść i osobiście porozmawiać. Osobiście uścisnąć rękę brata i siostry. Ja mam coś takiego w naturze, że moja żona jest bardziej taka medialna, że idzie z tym duchem czasu, jak to się mówi, teraz zadzwoni czy napisze i tak dalej. Ja natomiast osobiście wolę zawsze kogoś odwiedzić tam w mojej rodzinie, gdzie mieszkam, czy z moich jakichś kolegów. I tak samo miałem takie pragnienie, żeby jak będzie kiedyś okazja przyjechać tutaj do Toronto i co z niektórymi braćmi, siostrami, których znam jeszcze z Grecji, osobiście porozmawiać, osobiście uścisnąć rękę. Nie wiem dlaczego i wiem dlaczego, bo pamiętam taką sytuację, kiedy przyszedłem na ewangelizację, potem opowiem troszeczkę o mojej historii, ale pamiętam tą sytuację, kiedy przyszedłem na ewangelizację tam do Aten i pewien brat, no nawet nie pewien, tylko Mirek, niektórzy go znają, Tadeusz też, Mirek, jak mnie przywitali, jak szedłem na tą ewangelizację, tak po prostu ten serdeczny uścisk dłoni roztopił we mnie takie pierwsze lody, które były w moim sercu, w mojej duszy. Dlatego, że byłem człowiekiem takim, wtedy akurat w Atenach twardo wychowanym i tak sobie pomyślałem, Boże, czy tam ludzie, jakby wiedzieli, kim jestem, to by mi tak serdecznie ręki nie uściskali. Nie znają mnie, nie wiedzą, kim ja jestem, a tak serdecznie mnie witają. Ale wiem, że to Bóg tak sprawił, Duch Święty tak sprawił, że te pierwsze lody się przetopiły i później, gdy siedziałem dalej, słuchałem świadectw, jak Bóg zmienił życie ludzi, to dalsze, kolejne lody w moim życiu topniały. Ale zacznę od początku. Dlatego, że to jest... Zaczęło się, można powiedzieć, w małym miasteczku, w Beskidzie Niskim. Tutaj pastor mówił o Bieszczadach, gdzie teraz jakby mieszkam, chociaż dalej to jest Beskid Niski, ale takie przedpole Bieszczad. Ja mieszkałem w takim małym miasteczku i wiadomo, jak to takie małe miasteczka w Polsce, wszyscy katolicy, zwłaszcza w Polsce południowo-wschodniej, wszyscy chodzą do kościoła katolickiego, z dziada, pradziada, oczywiście ja też i moja rodzina. I tak chciałem szukać Boga i na swój sposób służyć Bogu, ale mama prowadziła mnie do kościoła, kazała mi się zapisać do ministrantów, to zapisałem się do ministrantów. I tak nieraz jako dziecko chciałem służyć Bogu, ale tak myślę sobie, no w kościele tak jest zimno, jak będę księdzem, będę musiał spać w kościele, tam jest tak zimno, to nie chcę być księdzem. No i to już jako dziecko chciałem służyć Bogu, ale nie było to realnie możliwe. Później, jak już byłem taki troszkę większy, to też szukałem Boga w wieku takim nastoletnim. Nawet poszedłem na pielgrzymkę do Częstochowy i miałem takie pragnienie w sercu, dlatego że u nas w domu, jak w większości domów chyba w Polsce w tamtym czasie, nie rozmawiało się na tematy takie, czy Bóg istnieje, czy naprawdę istnieje, czy Bóg jest dobry, co ksiądz mówił na kazaniu, czy to było dobre, czy złe, czy w ogóle co czytał. No, u nas w domu się nie rozmawiało. Rozmawiało się o pracy, bo wiadomo, mieliśmy troszkę pola, to trzeba było pracować. Natomiast o takie tematy związane z Bogiem nie rozmawiało się. I ja, gdy poszedłem z tą myślą na tą pielgrzymkę do Częstochowy, miałem takie w sercu pragnienie. Mówię, Boże, jeżeli naprawdę istniejesz, chociaż byłem wiele lat ministrantem, to i tak jakby do końca nie wiedziałem, czy Bóg istnieje, czy nie. I mówiłem do Boga, Boże, jeżeli istniejesz, to niech ten obraz, jak już tam dojdę do Częstochowy, niech mrugnie do mnie okiem, choćby nikt nie zauważył, a ja zauważył, to będzie dla mnie znak, że Bóg istnieje i pójdę na księdza. Albo na przykład, gdy z tych ran wypłynie krew z tego obrazu, ja zobaczę tą krew, też zaraz uwierzę, że Bóg istnieje i pójdę na księdza. Bo tak wyobrażało się, że jeżeli Bóg istnieje, człowiek chce służyć Bogu, to musi iść na księdza. Takie było zrozumienie. Ale nic takiego się nie wydarzyło. I taki pamiętam, jak dzisiaj taki zdruzgotany jechałem, wracałem z tej wycieczki już autobusem, z tej pielgrzymki i stwierdziłem, że Boga nie ma. Ale później chciałem jeszcze z księdzem porozmawiać na spowiedzi, może ten ksiądz, ojciec duchowny mi podpowie, że Bóg naprawdę istnieje, albo co mam robić, żebym Boga znalazł czy poznał. I tak próbowałem z nim rozmawiać na tej spowiedzi, ale on chyba był zmęczony albo, bo taka kolejka była do tego konfesjonału, to było przed świętami, chyba był zmęczony i tak chyba sobie myślał, co on ode mnie chce, ten chłopak, i tak na cały głos powiedział, po coś tu przyszedł, co ty chcesz? I tak ludzie na mnie patrzyli, ja tak jakbym był jakimś, nie wiem, najgorszym bandytą jakimś, no wstałem do tego konfesjonału, poszedłem, nie czekałem aż nawet zapuka. Myślę, no ja tu chciałem zapytać się go, jak mam poznać Boga, co mam robić, a on mnie skrzyczał jeszcze, to Boga naprawdę nie ma, nie ma Boga. I to był taki etap właśnie w wieku tym nastoletnim, kiedy chodziłem jeszcze do kościoła, ale stwierdziłem w swoim sercu, że Boga nie ma. Ale ja zapomniałem o Bogu, ale Bóg o mnie nie zapomniał. I pamiętam, jak skończyłem szkołę, no nie było pracy w naszym regionie, bo to był lata, 91 rok i no niestety był kryzys w Polsce, nie było pracy. I słyszałem, że ludzie jeżdżą na wycieczki do Grecji, tam zostają i postanowiłem też pojechać z takimi dwoma kolegami, ale akurat ci koledzy nie dostali wizy, tylko ja dostałem, ja pojechałem, oni mieli dojechać do mnie, ale nigdy nie dojechali. Widocznie tak miało być. I gdy przyjechałem do Grecji, to wiadomo, jak to w obcym kraju, wtedy jeszcze nie było telefonów komórkowych, nie było karty, nawet też nie miałem zbytnio pieniędzy, bo wiadomo, nie pracowałem też w Polsce, tylko zaraz po szkole, to tylko miałem tak parę groszy. I szukałem pracy wśród Polaków, z Polakami, w jednym miejscu, w drugim, trzecim, w różnym towarzystwie. I wiadomo, że jak człowiek znajdzie się za granicą, w takich towarzystwach nie za bardzo, a jeszcze też może ma takie ciągnotki, żeby, że nie stroni od alkoholu, to sytuacja staje się jakby coraz gorsza. Po prostu człowiek idzie coraz w złym kierunku. I tak trwało to około pół roku. I no pamiętam taką jedną sytuację, że wiadomo, człowiek musiał polegać na sobie, na swojej umiejętnościach, zręczności, sile, i tak dalej. No i w takich sytuacjach, kiedy wiadomo, nieraz w dzień my pracowali, nawet ciężko, potem wieczorami czy nocami my pili, bili się, to raz właśnie była taka dosyć sprzeczka między nami i po prostu wyciągnąłem nóż i chciałem tego kolegę zabić, kolegę, no takiego kolegę największego wroga, jak się człowiek razem pije, potem bije, no to chwilę z kolega, potem jest największy wróg. I po prostu inni koledzy mnie odciągnęli, on uciekł mi spod noża i to był taki, no parę sekund i po prostu bym go zabił. Ale dzięki Bogu, dzisiaj dziękuję Bogu, z całego serca dziękuję, bo całe moje życie, przez ułamek sekundy, całe życie moje by się zmieniło. Bym tam w więzieniu siedział w Grecji albo może już nawet nie żył, nie wiadomo jak to by było. Ale Bóg to widział, tą całą sytuację. Tam różne jeszcze przeżyłem, ale nie chcę wszystkiego opowiadać. Ale był taki czas, kiedy musieliśmy właśnie z tego naszego grona jakby uciekać, bo policja nas troszeczkę tak jakby goniła, bo my rozrabiali. No i trzeba było się przemieszczać. Ja z powrotem do Aten, tam miałem taką znajomą dziewczynę z autobusu i ona mi jakby troszeczkę pomogła, że miałem się gdzieś zatrzymać. I zacząłem właśnie w Atenach szukać pracy. Tam jakiś też Polak mi trochę jakby pomógł, załatwił, że mogłem tam pracować z takim ślusarzem. I raz, gdy pracowałem z Albańczykiem w Atenach, w parku, podeszła do nas pewna kobieta, taka około 40. Człowiek wtedy miał 20. Tak, siostra Janina, niektórzy ją znają, czy już teraz nie żyje, siostra Janina. z Białegostoku, podeszła do mnie, do nas, ja tam z Albańczykiem pracowałem i się pytała, czy jesteśmy Polakami. I tak sobie myślę, co to za dziwna osoba przychodzi do nas, pyta się, czy jesteśmy Polakami, trzyma w ręce jakieś traktaty, czy jakieś tam gazetki. I tak sobie myślę, no w Polsce to Świadkowie Jehowi chodzili z tymi gazetkami różnymi, ale przeważnie chodzili w dwie osoby i tak elegancko ubrani i tak składnie mówili i człowiek od razu wiedział, że to Świadkowie Jehowi. A tu podeszła do nas taka kobiecina, tak trochę nieskładnie mówi i tak dziwnie trochę, ale to mnie zainteresowało, że tak mówi ze serca. Trochę tam wytłumaczyła, że będzie jakieś spotkanie dla Polaków w Atenach, że będzie jakaś muzyka, coś tam jeszcze. No i nic, no i dała nam, i mówi, że ten Albańczyk też może przyjść. Ja mówię, że, ale on nie rozumie po polsku nic. A też może przyjść, no ale mówiłem mu później, ale nie poszedł ze mną. Ale tak minęło parę dni, bo to było tam około 3-4 dni od tego czasu. I pamiętam, że Bóg dał mi takie pragnienie, żeby iść zobaczyć z ciekawości, co to jest. Także nieraz jest tak, że Bóg sprawia, że ktoś kogoś przyprowadza do Boga, do kościoła, do zboru, a w tym akurat przypadku Bóg sam mi dał takie pragnienie, żeby z ciekawości iść zobaczyć, co to jest. I pamiętam, wziąłem to zaproszenie do kieszeni, myślę, bo na pewno tam trzeba ukazać, może bo cię inaczej nie wpuszczą albo co. W ten dzień przychodzę pod ten adres jakby, gdzie było na tym zaproszeniu, pod ten budynek. No i tam wychodzi taki, tam stał taki brat wysoki w okularach, Tadeusz, też go może niektórzy znają. Tadeusz z Gdańska albo gdzieś stamtąd był. I ja wyciągam z kieszeni tą gazetkę, szukam. On mówi, nie trzeba, proszę tam do windy, na czwarte piętro. Ja myślę, nawet nie trzeba pokazywać, że się ma jakiś bilet na to spotkanie, no ale nic, no ale tak uśmiechnął się, tak kazał mi tam dalej iść. Czy jakiś dziwny człowiek, no ale dobra, idziemy dalej. No i poszedłem do tej windy, wysiadam na tym czwartym piętrze, a tam drugi człowiek rękę wyciąga do mnie, taki Mirek, brat Mirek, i wyciąga rękę i wita się ze mną i zaprasza dalej. Myślę, ludzie, no nie wie, kto ja jestem w ogóle i on mnie tam tak serdecznie wita. No i dobra, no idziemy dalej. I poszedłem właśnie na to spotkanie. I pamiętam, jak ludzie mówili świadectwo, jak Bóg zmienił ich życie. I miałem dwa głosy w swoim sercu. Jeden głos mówił mi, że to jest nieprawda. To jest niemożliwe, żeby mógł zmienić życie człowieka. A drugi głos mi mówił, jest to prawda, mówią prawdę. I te dwa głosy tak się ze sobą ścierały, że ja w ogóle nie pamiętam, żeby pastor cokolwiek tam mówił, żeby głosił jakiekolwiek kazanie. I tak pamiętam, jak później jeszcze tam byłem parę razy na ewangelizacji, ja wiem, że zawsze pastor głosił jakieś słowo czy jakieś kazanie, a wtedy w ogóle nie pamiętam, żeby on cokolwiek mówił. Tylko pamiętam to właśnie ta walka wewnętrzna tych myśli, że to prawda, nieprawda. Ale gdy było to słowo powiedziane, że jeżeli ktoś chce, żeby Bóg zmienił jego życie, niech podniesie rękę do góry, to wtedy ja wiedziałem w swoim sercu, że chcę zmienić swoje życie. Moje życie idzie w złym kierunku, nie podoba mi się. Wiedziałem, że i Bogu się nie podoba i chciałem zmienić. I wiedziałem, że jest to dla mnie to słowo, ale nie wiedziałem, czy to jakaś sekta nie jest albo coś, bo ja nigdy nie byłem, oprócz kościoła katolickiego, to ja nigdzie nie byłem w życiu. W żadnym kościele innym, na żadnych innych spotkaniach. I tak w duchu, tak szybciutko modliłem się, że Panie Boże, jeżeli... Panie Jezu, jesteś tym Jezusem, którego szukałem całe życie, to chcę, ale jak jest to jakiś inny Jezus, to nie chcę. Ale nie było się kogo zapytać, bo nikogo nie znałem, nie miałem żadnego kolegi przy sobie, czy ojca, czy kogoś, żeby się zapytać. No i tak myślę, podnieś rękę, nie podnieś, ale taki głos mi powiedział, że otwórz oczy, bo było powiedziane, żeby zamknąć oczy, no to każdy tam zamknął. I taki głos jakby usłyszałem, że otwórz oczy, zobacz, że nie jesteś sam. No i tak otworzyłem oczy i patrzę, tam jedna ręka, tam druga ręka, tam trzecia do góry. No i podniosłem też swoją rękę. Podniosłem, ciężko było, bo bardzo ciężko, ale podniosłem. Ale później brat właśnie mówił, że kto podniósł rękę, niech wejdzie na środek, będziemy się o ciebie modlić. Wtedy to już miałem dylemat konkretny, bo z boku tam stał jakiś brat z kamerą, Myślę, ludzie, jak to puszczą gdzieś w dzienniku w Polsce, w wiadomościach, to zobaczy moja rodzina, to ja nie wiem co, to ja nie wiem w ogóle co to jest, nie? Czy telewizja grecka jakaś, czy co? No i miałem już nie wyjść, ale dzięki Bogu, że wyszedłem, łasce Bożej. No i pamiętam, wtedy więcej osób też wyszło oczywiście. Pastor chodził od osoby do osoby, modlił się, pytał się, czy chcesz wyznać jakieś grzechy, czy masz coś na swoim sercu, sumieniu. No i wiem, że też to zrobiłem, to co ciążyło mi na tamten czas, to wyznałem, bo to znałem z Kościoła katolickiego, jest też spowiedź, że wyznawajcie grzechy jedni drugim, módlcie się jedni o drugi, żebyście byli uwolnieni, żebyście mieli taką wolność, radość w swoim sercu. To jest bardzo dobre i bardzo ważne. I pamiętam, jak z tej ewangelizacji później szedłem do domu w nocy, taki lekki, myślę, jakby mnie samochód przyjechał, to prosto do nieba pójdę. Już nie bałem się ani śmierci, ani piekła, tylko prosto do nieba. A jeszcze co było też ważne na tej ewangelizacji, co chciałbym podkreślić, to było to, że gdy później był poczęstunek, jakieś napoje tam z boku, to pamiętam, stał taki brat, oczywiście też go niektórzy znają, Łata, Roman Łata z Mielca. Do dzisiaj mam z nim kontakty, bo z tymi kręgmowcami w mojej okolicy to staram się mieć kontakty. No i on wtedy taki był już starszy gość, poważny, bo miał jakieś 33 lata, to już taki był no, stary gość. I on tam stał przy tych napojach i tak sobie myślę, ludzie, no to jak taki gość poważny też w tym jest, to chyba to nie jest sekta. Bo tak te emocje trochę opadły, myślę, ludzie, no, czy to, co to w ogóle jest, nie? I on tak zaczął ze mną rozmawiać przy tych napojach. Pamiętam jak dzisiaj, że tak stałem z nim, tak rozmawiałem i to było bardzo dobre, bardzo potrzebne dla mnie, bo człowiek nie wiedział po prostu, z czym to wszystko, jak to pogodzić. Ale Bóg sprawił taki cud w moim życiu, dlatego że od tego momentu dał mi takie pragnienie, aby czytać Pismo Święte, aby sobie tam nabyć, kupić Pismo Święte i czytać i przyjść na następne spotkania, chodzić na następne spotkania, żeby razem być, modlić się, śpiewać, być w tej grupie. I to wiem, że to Bóg sprawił, był to cud, dlatego że ja nigdy nie czytałem książek, nie czytałem gazet, nawet nie czytałem. Ewentualnie kupiłem jakąś gazetę, to tylko horoskop i program telewizyjny, nic więcej. Nic mnie nie interesowało. I dlatego to był wielki cud, że mogłem czytać i chciałem czytać Słowo Boże, choćby małymi fragmentami, ale chciałem czytać i czytałem. I dał mi to pragnienie, żeby przychodzić na te spotkania, dowiadywać się, słuchać kazania o Bogu. To mnie bardzo interesowało. To była ta pierwsza miłość, do której zawsze powinniśmy wracać, jeżeli chwilowo odpadniemy, chwilowo odejdziemy od tej pierwszej miłości. Zawsze mamy wracać do tej pierwszej miłości. I dzięki Bogu tak właśnie nawróciłem się w Atenach, pamiętam, 9 maja 1900, nie 800, żeby ktoś nie myślał, 1992 roku, na Dzień Zwycięstwa. To była zbliżenia dla Polaków 4 w Atenach. I tak dzięki Bogu mogłem tam wzrastać w Atenach jakieś około roku i to było bardzo dobre, dlatego że utwierdziłem się w Słowie Bożym, poznałem bliżej Boga i przyszedł taki czas, kiedy nie wiedziałem, co mam robić. Dobrze mi już tam było w Grecji, bo już miałem tam swoją jakąś pracę z malarzem, wynajmowałem sobie jakieś mieszkanko. Wiadomo, że pieniędzy może jakichś dużych nie miałem, dlatego że już nie chciałem żyć tak po starodawnemu, że wiecie, 4, 5, 6 osób w jednym pokoju, i po prostu nic nie zaoszczędzić, a jeszcze wszystko przepuścisz i tak dalej, tylko człowiek chciał żyć normalnie już później. To już też trzeba było normalnie zapłacić, ale chwała Bogu. I przy taki czas właśnie, kiedy nie planowałem ani wyjeżdżać gdzieś za granicę, jakoś tak chciałem jakby tam na razie zostać w tej Grecji, nic wiele tak jakby nie planowałem, ale na jednym nabożeństwie w zborze greckim, przed nabożeństwem, pewna Greczynka, taka siostra Greczynka modliła się i tak mówiła, tam siostra Efi to przetłumaczyła przed nabożeństwem, że ta siostra się modliła właśnie, że Bóg chce, aby każdy wracał do swojej ojczyzny. I tak sobie tak to usłyszałem, ale nie odebrałem to, że to do mnie, ja mam wracać. Ale na drugi dzień coraz więcej o tym myślałem. Na trzeci dzień już po prostu cały czas o tym myślałem. I po prostu w bardzo krótkim czasie wyrobiłem sobie paszport zjazdowy do Polski, bo wiadomo, ten pierwszy to gdzieś tam przehulałem. I wyrobiłem sobie paszport zjazdowy. I wiedziałem, że muszę wracać do Polski, bo tak mnie ciągnęło, że nic tam by mnie nie utrzymało. Po prostu koniami by mnie tam nie utrzymali, ani traktorem. Wiedziałem, że to jest Boże jakieś ciągnięcie, bo to się nie da wytłumaczyć ludzkimi słowami, nie da się wytłumaczyć. A jeszcze wiedziałem, że jak wrócę do Polski, nie będzie łatwo, dlatego że napisałem tam list do domu, to widziałem, że oni tego nie rozumieją, że będzie trudno. Ale takie w sercu miałem taki pokój, że Bóg się o mnie zatroszczy. Że Bóg się o mnie zatroszczy. I przyleciałem do Polski. Oczywiście pamiętam, jak jeszcze pastor dawał takie rady, jeszcze był w Grecji, bo później odjechał tutaj, a został inny pastor, Spiros Bellos został pastorem. I dawał takie rady, że chłopcy, pamiętajcie, jak wyjedziecie tam, czy zostaniecie, czy wyjedziecie gdziekolwiek, to szukajcie sobie też dziewczyn wierzących, nawróconych. I tak dzięki łasce Bożej po prostu Bóg zamknął mi tak jakby oczy na dziewczyny światowe, ale po prostu no, chciałem się ożenić, ale właśnie z wierzącą osobą. I gdy właśnie wróciłem do Polski, też właśnie pastor mówił, że pochodźcie sobie po okolicznych zborach, gdzie się będziecie dobrze czuć, gdzie Słowo Boże dobre głoszone, to pamiętam jak dzisiaj. I właśnie tak sobie jeździłem po tych okolicznych zborach, dlatego że w tym miasteczku, co ja się wychowałem, nie było żadnego wierzącego. Albo może byli, ale ukryci, bo też tak różnie mogło być. I zacząłem chodzić do Krosna, do zboru świątkowego. Tam miałem najlepsze połączenie autobusem, ale w międzyczasie poznałem moją żonę Asię, ona jest ze zboru z Wisłoczka i dosyć szybko my się ożenili, nie? Tak po roku. Także jak wróciłem z Grecji, to za rok mieliśmy wesele już, także chwała Bogu. Żona później tak bardziej opowie o rodzinnych sprawach. I gdy wróciłem do Polski, faktycznie nie było łatwo, dlatego że nie miałem pieniędzy takich zarobionych, odłożonych z Grecji, tylko tak na bieżąco troszeczkę, a też dalej nie było pracy w Polsce. I Bóg tak sprawił, że po paru miesiącach jedna osoba jakby pomogła mi załatwić pracę, ale praca miała być przy załadunku drzewa do wagonów, takie metrówki. Może starsza generacja pamięta, jeszcze takie z lasu metrówki, jak przychodziły, surowe, ciężkie, na stacje kolejowe i tam się załadowało ręcznie do wagonów. I tylko taka praca była. A w międzyczasie wyskoczył problem z kręgosłupem u mnie i lekarz mówił, że nie mogę się zbytnio zginać i dźwigać coś, bo może mnie sparaliżować. I oczywiście tam jeszcze z wojska mnie przy okazji odroczyli, że ze względu na kręgosłup. Ale modliłem się z pewnym bratem, takim Tadeuszem, też był w Grecji, Tadeusz Poręba. Tak myśmy się modlili, co robić, bo nie było nic innego. I Bóg dał taki pokój, że mam iść do tej pracy. Że mam iść do tej pracy i dzięki Bogu dałem radę. Jakiś czas pracowałem, później awansowałem, tu już nie musiałem te metrówki dźwigać, ale Bóg po prostu mnie wzmocnił i dałem radę. I tak już jakiś start miałem, że miałem pracę, ożeniłem się, zamieszkałem w Wisłoczku. A jeszcze takie powiem sytuację, która mi się śniła, którą przeżyłem, jak dojeżdżałem autobusem z Rymanowa do Krosna. Trzeba było stać na przystanku na rynku. I wtedy jak ludzie idą do kościoła, to wszyscy widzą, że tak jak dawniej, że ta osoba zamiast iść do kościoła, to jedzie autobusem gdzieś tam dalej. To było takie niewygodne dla mnie i trudne. I miałem taki sen, że idę za trumną, idzie taki pochód, karawan jedzie z trumną i ja idę za... Nie, ja stoję w pewnym miejscu na rynku, idzie ta trumna z karawanem i moja mama też idzie i ona tak się ogląda za mną i tym wzrokiem mi mówi, że chodź z nami, chodź z nami do kościoła, tym wzrokiem tak mówi. A tu czuję wewnętrznie, że po prostu ta trumna idzie, tam jest śmierć, że nie ma życia, że nie ma życia, że ja nie mam tam iść, bo tam nie ma życia, mam po prostu szukać życia, nie śmierci. I za parę dni znajduję się na rynku właśnie w tym miejscu i moja mama idzie z takim mojej siostry, synkiem małym, za rączkę do kościoła i mówią, chodź z nami, ciągną mnie, chodź z nami, chodź z nami. Ja mówię, nie. I podeszła kawałek w stronę kościoła, tak dużo ludzi szło i tak patrzyło, czy ja pójdę, posłucham, nie posłucham, co to taki syn marnotrawny jestem. I moja mama temu dziecku kazała iść, weź wujka za rękę i pociąg go, żeby poszedł z nami. I ten chłopak przyleciał, ja go bardzo lubiłem, bo ja go wychowywałem z moją mamą też. I mój wujek, chodź z nami, chodź. I ciągnie mnie za rękę. Ludzie tak patrzą na mnie. Ludzie, co to ja narobiłem? I nie wiem, co mam robić. I wtedy mi się ten sen przypomniał. Przecież parę dni temu mi się śniło, że ten idzie pogrzeb z tą trumną do kościoła, że tam nie ma życia, tylko śmierć. I mówię, Marcinku, idź do babci, ja po prostu tutaj postoję. Ale było to trudne, bo jak ktoś się wychował w małej wiosce albo w małym miasteczku w Polsce, to wie, że teraz może jest inaczej, bo minęło 30 lat. Ale kiedyś ta presja była dosyć mocna. Ale chwała Bogu, Bóg mnie przez to przeprowadził. I teraz może poproszę moją żonę, żeby się podzieliła świadectwem, pieśnią. Powiedziała, dlaczego tu jesteśmy też, bo przy okazji jesteśmy w Toronto właśnie, was odwiedziliśmy, ale dlaczego jesteśmy w Ameryce? Główny powód przyjazdu do Ameryki.
Bóg jest niesamowicie dobry i wspaniały i Jego plany są takie niezbadane. Powiem wam, że my w wioskach Wisłoczek, Puławy, Wola Piotrowa modliliśmy się za terenami wokół nas przez naprawdę długo. Janusz jest pierwszym wierzącym, który się przyznał do Jezusa w Rymanowie, bo wszyscy tam raczej byli katolikami. Usłyszeliśmy o jednej rodzinie świadków, ale to wtedy wiem, że presja była straszna w Rymanowie. Jak on się nawrócił, to wiecie, aż huczało w Rymanowie, bo ja też uczyłam tam dzieciaki i po prostu aż huczał, był tym takim bohaterem, ale w negatywnym słowa w znaczeniu. I myślę, że Bóg wiedział, że on musi pojechać do Grecji, czyli takie duże koło zrobić i nawrócić się, chociaż my mieszkamy właśnie w gminie Rymanów, te wioski Puławy i Wisłoczek są w gminie Rymanów i to jest nasze miasteczko gminne. Ja chodziłam do tej samej szkoły, co Janusz, ale widzicie, tak trudno jest w tym naszym regionie ludziom jakoś tak po prostu gdzie indziej spojrzeć, bo wiedzą, że jedyny kościół, tradycyjny, tam jest prawda, tam jest zbawienie. Teraz się trochę zmienia, po 30 latach już jest trochę inaczej, ludzie wyjeżdżają, ale w tamtym czasie ludzie nie wyjeżdżali, nie wiedzieli oni nic oprócz Kościoła katolickiego, nigdzie nie byli, nie? Dlatego Bóg posłał Janusza aż do Grecji, musiał pojechać tam, aby się nawrócić, chociaż my byliśmy tak blisko, nie? Wiem, że ksiądz w kościele w Rymanowie mówił na przykład uważajcie na tych z gór, bo tam u nas są górki, żeby po prostu nie chodzić, nie mieć z nami kontaktu, nazywali nas Czechami. Nawet tak się zdziwiłam, jak kiedyś jechałam autobusem i jedna z moich uczennic była zła, że dzieciaki z Wisłoczka i z Puła się nie przesuwają, nie miała miejsca i mówi, czemu się te pepiki nie przesuwają, nie? No i tak się zdziwiam, że jeszcze gdzieś to tam jest w tych głowach ludzi, chociaż my jesteśmy Polakami z okolic Cieszynia, nazywa się to Zaolzie, czyli Zaolzą i narodowości jesteśmy polskiej, no ale trochę akcent śląski, mowa nas zdradza. Ja poproszę, jeżeli mogę, to o ten krótki filmik, ja będę trochę mówiła. Słuchajcie, bo to nie jest taki filmik bardzo o wszystkim. Tak gdzieś od minuty 50, żeby nie, Dobrze, można go włączyć na chwileczkę i niech idzie. Dobra, tutaj stop. Można zdać stop? Stop. Właśnie w 1968 roku to są ludzie, którzy przychodzą na zwiady i zastają takie coś. Słuchajcie, wioska była pusta. Łemków wywieziono pociągami za wschodnią granicę. Tam podobno z tego, co słyszeliśmy, żyli bardzo biedni, niektórzy nawet w lepianka, po prostu stacja łąki, ale tak Stalin rozkazał, więc polskie wojsko po II wojnie światowej rozkazało im wyjechać. Wioski spalili ze względu na to, że bandy UPA, chyba wiecie, bo to znaliście tą historię, Ukraińska Powstańcza Armia, te bandy UPA po prostu na terenach też tych naszych wiosek działały i żeby nie mieli gdzie się ukryć, to domy były popalone. A to już jest, to co zostali, to jest właściwie pozbierane cegły i kamień i zbudowana taka obora, która potem się zawaliła przez rodzinę górali, bo dwie rodziny górali, którzy przyszli z Zakopanego ze względu na to, że tam tworzono Tatrzański Park Narodowy, to dano im tutaj ziemię te połemkowskie. Ale jedna rodzina nie wytrzymała, wyjechała, jedna została, tam jest ciągle. Dobrze, więc tak zastali. Puste właściwie to było jeden taki dom, który już wybudowali ci górale, a nie Łemkowie, bo Łemkowie mieli drewniane, kurne chaty, czyli ognisko i otwór, nawet nie mieli kominów, bardzo biednie żyli i to zostało spalone. Można dalej?
Od czasu, jak ostatni Łemko uciekł z dobytkiem z palącej się chałupy, minęło ponad 20 lat. Dla ziemi to bardzo długo. Las powoli wysysał z niej życiodajne soki. Wreszcie, w końcu lat 60. zaczęto szukać dla osamotnionej ziemi nowych właścicieli. Polskie gazety były na Zaolziu uważnie czytane, zwłaszcza przez tych, którzy nadal czuli się Polakami. W bieszczadzkiej akcji osiedleńczej zobaczyli swą szansę powrotu do kraju. Liczyli tu na wolność wyznania. Wierzyli, że tak chce opatrzność. Kilkaset osób zdecydowało się na wyjazd. Wkrótce zasiedlili trzy wsie między Wisłokiem a Sanem. Puławy Górne i Dolne, Wisłoczek i Wolę Piotrową. Po wysiedlonych w 1948 roku...
Można tutaj zatrzymać, tylko to, co zostało jeszcze, to są te piwnice połemkowskie, półokrągłe. Jeszcze nadal są, więc można je pozwiedzać, bo domów jako takich nie ma. Dobrze, dalej.
Odziedziczyli fundamenty wypalonych domów, studnie i cmentarz.
No i cmentarze też zostały. To są właśnie mury po cerkwi. Cerkwi nie ma, ale mury. Stara dzwonnica. Historia z Czech.
Dobrze, tu się zatrzymamy.
Nie było dróg. Tam mój tato z wujkiem na nartach w zimą przyjechali do poprzedniej wioski Królika Polskiego. Przyjechali autobusem, a później przez górkę na nartach. Także my jako dzieci czasami też do szkoły na nartach jeździliśmy. Albo 2,5 godziny piechotą do najbliższej szkoły, ale myśmy tam byli w internacie i tylko na weekendy chodzili do domu. Można dalej.
W taką zimową porę. A co zastali? Przede wszystkim pustkowie. Dom Bożejki na wpół opustoszały, a jeszcze przed tym widać ruinę któregoś z gospodarzy, aż z Zakopanego. Oni także próbowali się tutaj osiedlić. Latem 1968 roku
tam widzicie Skodę czeską, bo
przyjechały do Wisłoczka pod nami.
Dojechali przez te potoki.
Przyjechali Czesi. W rzeczywistości byli Polakami zamieszkującymi
moja
na
mama
Zaoś.
Z ciocią, którzy właśnie tak
wędrując na po opustoszałym Wisłoczku, napotykali zakopiańskich pasterzy z owczarkami, które wzbudzały w niejednym respekt. Bo jak mówili, to i wilka przepędzić potrafiły, kiedy czaił się do owiec. Początki były trudne. Każdy przyszły kandydat na osadnika budował konstrukcje na szopy oraz baraki mieszkalne. Wszyscy razem współpracowali, tworząc wioskę. Przyjeżdżali coraz częściej, biorąc urlopy, żeby sobie stworzyć godziwy początek. Jakiś czas przed nimi cały Wisłoczek był rozparcelowany. Dlatego mogli łatwiej, według map, odnaleźć swoją działkę. Trzeba przypomnieć, że wybory działek, numery gospodarstw dokonywały się gdzieś za stołem tylko z map geodezyjnych. Ogromny problem stanowiła droga. Po starej, przez liczne potoki jeździły samochody osobowe, ciągniki z przyczepami i wywrotki z materiałem zakupionym z okręgu 70 km stąd. W roku 1975, kiedy to we wspólnej akcji z Puławami, niby cudem załatwiło się duży ciągnik gąsienicowy o nazwie Harwestor ze Stalowej Woli, który w ramach nakręcenia reklamowego filmu zaczął robić drogę. Dołączyły się stalince z ówczesnego PZDL. Codziennością było parokrotne przechodzenie przez potoki w ogromnym błocie. Trudno to sobie dzisiaj wyobrazić. Tylko gumowe buty się do tego nadawały. Droga polna do Królika była także uciążliwa, a zimą wręcz niebezpieczna. W trakcie budowy drogi, to jest w roku 1979, pojawia się wycieczka z Zaolzia. Są to nasi znajomi z zespołem orkiestry dętej. Odwiedzili nas w taką deszczową porę. Te zdjęcia są świadkiem tego wydarzenia.
To wioska właśnie w Czechach, gdzie ja mieszkałam jeszcze.
Częstym środkiem
można tutaj zatrzymać się na chwileczkę. Właśnie, bo ja jestem tutaj, ta mała dziewczynka w środku, mama i siostra. No i tak żeśmy podróżowali, jak już można było, jak były te drogi, no to traktorami. Można dalej.
Była przyczepa. I tak się jeździło nawet na wspólne nabożeństwa do Woli Piotrowej, około 30 kilometrów. A jeszcze niedawno podróżowali samochodami i autobusami. Przełomowym momentem było pojawienie się pierwszego autobusu PKS w listopadzie 1981 roku. Był to milowy krok w stronę cywilizacji. Mijały dnie, lata, ludzie żyli w trudnych warunkach. Były pogrzeby naszych bliskich, były wesela. Rodziło się nowe pokolenie. Rany powstawały, rany się goiły. Przed rokiem 1992 mieszkańcy Wisłoczka postanowili wybudować obiekt sakralny, dom modlitwy. Motorem budowy kościoła był pastor Józef Konderla. Niestety zmarł po ciężkiej chorobie w trakcie rozpoczęcia budowy.
Tyle. Tam jest. Dobrze, ja tylko jeszcze troszeczkę powiem. Ja nie pamiętam wiele, bo miałam 1,5 roku, także mam miejsce urodzenia Trzyniec w Czechach, ale najwięcej przeżyli moi rodzice, tak 30-letni, bo wszystkie właśnie młode rodziny z dziećmi, jak przyprowadziły się do Wisłoczka, zaczynały takie życie pionierskie. I wiecie, moja mama pracowała w sekretariacie w Hucie Trzynieckiej, a tato był inżynierem i w życiu nie doił krów. A przychodząc do Wisłoczka, trzeba było się tego nauczyć. Powiem, to była taka szkoła pokory i szkoła życia i posłuszeństwa Bogu. Ale nigdy nie usłyszałam od rodziców, że żałują, że podjęli ten krok. I powiem wam, byli bardzo blisko Boga i myślę, że ta miłość była taka gorąca. Teraz już mamy się dobrze, mamy samochody, drogi. Naprawdę życie się stało o wiele łatwiejsze. A na początku, tak jak przyszli, nie było dróg, nie było prądu. Kiedy nasi rodzice przywieźli sobie z Czech różne maszyny, bo w Czechach już był prąd, zaczynały jeździć Skody i motory Jawy, to tutaj te wioski były kryte strzechą, bez prądu. I kiedy wybrali się rodzice, żeby poprosić w elektrowni Rzeszów, żeby jakieś linie średniego napięcia poprowadzili, że całe dwie wioski się budują, właściwie trzy, to oni się zapytali, a po co wam prąd? Bo wiecie, w tym czasie jeszcze, w tych latach 1968, po prostu polskie wioski w tych terenach nie miały prądu. Ale wiecie co, oni też modlili się bardzo i do roku był prąd. Przechodzili po prostu panowie i akurat spotkał ich tato mój i mówi, co panowie tak to oglądacie? Oni mówią, no szukamy, gdzie prowadzić linię średniego napięcia i chcemy ją zamknąć. On mówi, a tutaj buduje się wioska, no wioski się budują, proszę, zróbcie to. I oni poprowadzili tak, żeby było bliżej, a jeżeli już było blisko to średnie napięcie, to wtedy można było słupy. Także Bóg naprawdę pomagał i wspierał, chociaż było bardzo ciężko, bo wiecie, myśmy musieli chodzić do internatu, 2,5 godziny chodziliśmy, czy zima, czy lato. Tam razem z ciocią mieszkaliśmy w jednym wynajętym domu i na weekendy wracali. Ale powiem wam, jak się to wszystko zaczęło, bo na Zaolziu żyło im się bardzo dobrze i nikt by nie chciał stamtąd wyjechać, bo warunki życia były dużo lepsze, ale w 1962 roku, nie pamiętam dokładnie, na początku 60-tych lat było proroctwo, że Bóg chce, żeby wyjechali stamtąd. I wtedy rodzice zwrócili się do władz czeskich o... Tam trochę też to było, dlatego ja już tylko powiem w skrócie. Z prośbą, czy mogą wyjechać do Polski. Ale władze czeskie odmówiły. Potem po 8 latach same władze napisały, że istnieje taka możliwość, bo Bieszczady w Polsce są do zaludnienia i rząd polski chciał, żeby po prostu ludzie tam przyjechali, osiedlali się. I same władze czeskie zwróciły się do rodziców, do całej tej społeczności z pytaniem, czy jeszcze chcą jechać. Więc pojechali w najbardziej odpowiednim czasie. Wiecie co, Bóg wie, kiedy, gdzie kogo wysłać, bo to był tak dogodny czas, co do kupna ziemi. Dostali kredyt na bardzo preferencyjnych zasadach, który bardzo szybko potem mogli spłacić. Pobudowali domy i chociaż w tym czasie sporo towarów było takich deficytowych, że musieli na nie czekać. To jednak modlili się, szli i te pustaki na przykład były, bo wiecie, że czasów takich 55 lat do tyłu, to dostać pustaki, czy cegłę, czy cement, to naprawdę trzeba było wyczekać w kolejce. A oni modlili się, szli z wiarą i otrzymywali. Także powiem, Bóg był z nimi, chociaż było ciężko, pracowali ciężko, uczyli się życia od początku, ale wiedzieli, że nie poszli z własnej woli, że Bóg tak chciał, uwierzyli słowom proroctwa. I powiem teraz, jesteśmy błogosławieństwem dla całej Polski. Sporo ludzi przyjeżdża na konferencję, potem opowiada, że właśnie w Puławach albo w Wisłoczku nawrócili się albo po prostu byli, prosili o modlitwę, o uzdrowienie czy o jakiekolwiek rozwiązanie problemów. Co jeszcze? Ja tu sobie trochę zapomniałam, zapisałam. Więc tak, i prąd, i droga były takim cudem dla nas. I powiem wam, że mamy piękne budynki, Bóg błogosławił, że daliśmy radę to wybudować. I ja bym chciała jeszcze, żebyś włączył, tam jest nasza orkiestra młodzieżowa i tak zachęcam, jakbyście mogli wpisać kiedyś orkiestra EWZ, czyli Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej. Na YouTubie są nagrania. Jeżeli by można było ten filmik, to tutaj mamy. Tutaj akurat dwójka naszych dzieci. To są Puławy. Możemy tutaj długo tego słuchać, ale zachęcam, można dać lalka. Ta orkiestra już jest teraz troszkę podrośnięta, większa, ale właśnie ciągle działają i powiem wam, tak się rozwinęli, że teraz jeżdżą na różne koncerty, ewangelizacje i Bóg ich używa w tym, także mamy wspaniałą młodzież, która chce służyć Bogu i myślę, że to też dzięki wierze naszych rodziców. To wszystko dalej się rozwija i oni są gorący dla Boga. Także cieszę się bardzo z tego. Ja bym chciała teraz, żebyście ze mną zaśpiewali jedną polską pieśń. To nie jest tłumaczona, także nie wiem, czy ją znacie, ale ja, jeżeli mogę poprosić Hosannę i razem ze mną, żebyście zaśpiewali. Ona jest krótka.
Rosu
Teraz działa, fajnie. Chciałbym zostawić nam takie słowo dla nas wszystkich, bardzo znane. Podobieństwo o synu marnotrawnym, to jest Ewangelia świętego Łukasza, 15 rozdział od 11 wersetu. Ewangelia świętego Łukasza, 15 rozdział od 11 wersetu. Potem rzekł, pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu, ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju. I tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pas świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie, rzekł, iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Oddajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest? Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu, oto tyle lat ci służę i nigdy nie przystąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś mu dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął i odnalazł się. Jest to przypowieść, którą wszyscy znamy, wszyscy wierzący, na pewno też wszyscy w różnych kościołach, czy katolickim, czy jakimś prawosławnym. Może nawet ją też znają nawet ateiści, czy ludzie, którzy w ogóle nie interesują się Bogiem, nie interesują się Pismem Świętym. To jest taka bardzo znana przypowieść o tym synu marnotrawnym. Ja myślę, że w tej przypowieści Bóg mówi do każdego jednego z nas, dlatego że są tam postawy pierwszego syna, który był zbuntowany, a każdy z nas, będąc czy młodym, czy później, w późniejszym wieku, często jest zbuntowanym i odchodzi z domu rodzinnego, czy odchodzi od Boga, od ojca i oddala się. Jest tam postawa też drugiego syna, który jest pracowity, który jest taki sumienny i stara się dobrze robić, ale nie ma dobrych relacji ze swoim ojcem, nie ma tych relacji takich pełnych miłości, tylko tak służy w tym domu ojca, liczy się z ojcem, ale brakuje tych dobrych relacji, takiej pełnych miłości, bliskości brakuje tych relacji. I to również czasami w naszym życiu jest. Jest ta trzecia postawa, postawa ojca też. Tu jest postawa właśnie ojca w niebie, który zawsze czeka na swoje dziecko, który zawsze wyczekuje, wypatruje swoje dziecko i nawet jeżeli to dziecko popełni błędy, jeżeli nawet znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji, to ono, ten ojciec, to serce tego ojca jest tak przepełnione miłością, że gdy tylko zauważy, że ten, to dziecko, ten syn, chociaż jeden krok zrobi w jego kierunku, to i on wychodzi naprzeciw. Ja myślę, że każdy z nas był w danej sytuacji albo jest. I zawsze sobie myślałem, że ten syn marnotrawny to jest wtedy, kiedy człowiek jest niewierzący, daleko od Boga, odszedł od Boga i potem się nawrócił i przyszedł do Ojca, do Ojca, do Boga Ojca i teraz już jest w porządku, już jest pełen radości z tym Ojcem, ale czasami jest tak w naszym życiu, że przychodzimy do Ojca jako ludzie niewierzący, nawracamy się i mamy dobre relacje z Bogiem Ojcem, odbieramy Jego miłość, ale potem stopniowo jakby coś stanie na naszej drodze, jakaś przeszkoda stanie na naszej drodze, że oddalamy się i z powrotem idziemy właśnie paść te świnie w cudzysłowiu, że znowu jesteśmy w tym miejscu razem z tymi świniami. I często właśnie na drodze człowieka są takie jakby trzy drogi. Tak jak ten człowiek, ten syn marnotrawny, on takie miał trzy drogi. Pierwsza droga to była taka droga z domu rodzinnego, od ojca swojego, którego kochał, miłował. Droga po prostu, żeby odejść jak najdalej. To była pierwsza droga. Druga droga to jest wtedy, kiedy on już miał tych swoich przyjaciół i dobrze się z nimi bawił, póki on miał pieniądze. Póki on był kimś, miał pieniądze, miał przyjaciół, dobrze się bawił. I to była ta druga droga, która... Gdy zobaczył, że w kraju zaczynało robić się źle, to on poprosił albo rozmawiał z tymi swoimi przyjaciółmi, których wtedy miał i oni go wysłali paść świnie. To była ta druga droga z tymi przyjaciółmi. A trzecia droga to jest wtedy, kiedy on już miał tak źle, że już nawet ci w cudzysłowie przyjaciele mu nie pomogli, tylko on wejrzał w samego w siebie i powiedział: u mojego ojca nawet słudzy mają lepiej, mają co jeść, są ubrani, a ja tu z głodu ginę. I wejrzał w samego siebie i wrócił do swojego ojca. I to jest bardzo ważne, że nieraz ludzie mówią tak, no muszę spaść całkiem na dno, wtedy się odbiję i ewentualnie wrócę do Boga. Ale ile osób do tego dna nie dojdzie, nie odbije się, w trakcie zostanie. I nie ma co czekać, że jak człowiek jest na tej drodze właśnie, no gdzie ja, gdzie ty teraz jesteś w dniu dzisiejszym? Na jakiej drodze teraz jesteś? Czy jesteś właśnie już razem z Ojcem, którego kochasz, miłujesz i On ciebie kocha, miłuje i razem weselicie się, radujecie, masz radość w swoim sercu, że jesteś z Nim. Czy jesteś na tej drodze właśnie tej drugiej, która cię prowadzi do pasienia świń i pasiesz teraz świnie, ale nawet nie masz co jeść. Jest coraz to gorzej. I Bóg do ciebie mówi, nie idź tam, nie zostawaj tam, tylko jak najszybciej wracaj do domu Ojca. Czy może jesteś teraz na tej drodze, że faktycznie wejrzałeś samego w siebie i wracasz z powrotem. I my jako ludzie, którzy już wierzymy, poszliśmy za Jezusem kilka lat, kilkadziesiąt lat, to wiemy, że ta pierwsza miłość, jak tutaj wspomniałem wcześniej, jest przy naszym nawróceniu, kiedy się nawracamy, kiedy chcemy chodzić na nabożeństwa, kiedy chcemy czytać Słowo Boże, a później czasami słyszymy, że ktoś jest wierzący na przykład 30 lat, czy 20 lat, czy 50 lat, czy 60, raz w miesiącu czyta Słowo Boże, czyli to ta miłość odchodzi. Już na nabożeństwo nie bardzo mi się chce iść, bo mam jakieś inne zajęcia. Ja pamiętam, jak budowałem dom, pastor u nas mówił, że w środę mało ludzi chodzi, że trzeba po prostu przyjść na nabożeństwo. A ja wtedy budowałem dom i taki trochę też byłem zapracowany, trochę taki nawet też, no można powiedzieć, że ta pierwsza miłość właśnie ode mnie odeszła, bo pamiętam w Grecji, to ja tylko czekałem, kiedy będzie następne nabożeństwo. Czy to będzie czwartek, czy niedziela, czy sobota, to czekałem na to. A tutaj człowiek czasami właśnie pracował, później rodzina, dzieci, później budowa domu. Tu miałem rozrobiony beton czy zaprawę. No nie zdążę na nabożeństwo, bo mi klej wyschnie czy coś, ale tak to często jakby było. I ja wiedziałem, że źle robię, Ale w pewnym momencie, raz właśnie, gdy było nabożeństwo, drabina mi się złamała. Miałem taką drabinę zrobioną na szybko z takich desek. I tak spadłem na plecy, na beton, tak z 2,5 metra. I tak, pierwsze spadłem na plecy. Ja tam zaraz wiedziałem, że wiem, dlaczego spadłem na te plecy, na ten beton, ta drabina się złamała, bo było nabożeństwo, a ja zamiast iść to nie, tam jeszcze coś będę na tej budowie robił. I wtedy tak ocknąłem się i zacząłem chodzić częściej w tygodniu na nabożeństwo, bo wiedziałem, że to Bóg do mnie mówi właśnie w ten sposób. I ja też miałem tutaj ten syn, ten drugi syn właśnie, który miał problem, żeby zaakceptować, że ten pierwszy syn wrócił do ojca, ojciec go przyjął. Też ta postawa jest blisko nas, dlatego że ten syn tak starał się dobrze czynić, ale nie miał tej bliskiej relacji ze swoim ojcem takim przyjacielskiej. Dużo z nas ma z tym problem, że staramy się dobrze pracować, pracujemy na rodzinę, na żywność, na opłaty, a mamy niezbyt dobre relacje ze swoimi dziećmi, niezbyt bliskie, czy między sobą. I tu Bóg też jakby do nas mówi, że starajmy się te relacje mieć jak najlepsze między sobą, też jest naszym Bogiem, że to jest ważne, żeby nie tylko praca, ale właśnie ta relacja w pełni z miłości z Bogiem i korzystać z tej miłości naszego Ojca, aby ona była w nas, ta miłość. I czasami jest taka przeszkoda, tak jak w moim życiu, że gdy nawróciłem się, to tak w tym czasie nie pamiętałem, że muszę komuś tam przebaczyć ze szkoły jeszcze, ale później po paru latach, jak było jakieś kazanie mówione i było powiedziane, że Bóg nam wszystko przebaczył i było powiedziane, tak jak w pewnym tutaj przypowieści, że jeden sługa miał oddać dług, ale król mu darował dług, a był bardzo duży dług, ale sam miał swojego dłużnika, któremu nie chciał darować. I król mówi, że za to, że mu nie darowałeś, to cię wrzucę tam do więzienia i tak dalej. Ja wiedziałem, że też chociaż ta osoba mnie kiedyś zraniła, ja powinienem jej wybaczyć. I też się tak tłumaczyłem różnie, że ale ta osoba nie jest wierząca, ta osoba mnie nie przeprosiła, ale ja wiedziałem, że nawet gdyby ona mnie przeprosiła, to ja nie byłbym w stanie jej przebaczyć. Wiedziałem to po prostu w swoim sercu. I w pewnym momencie Bóg do mnie przemówił, idź, pamiętam nad taką rzeką byłem, rzeką Tabor, oczywiście nie w Izraelu, ale mamy w Rymanowie taką rzekę Tabor. I Bóg do mnie przemówił przez Ducha Świętego, że idź do domu, do tej osoby i powiedz, tak jak potrafię, tak ci przebaczam, dlatego że Pan Jezus mi przebaczył, to ja tobie przebaczam. I mam jej tak powiedzieć. I tak poszedłem, chociaż myślałem, że może mnie wyśmieje albo coś, no nie wiem, bo to trwało może 38 lat. Ale w tym momencie, jak jej to powiedziałem, to Bóg tak po prostu, ja zrobiłem taki krok do przodu, ale Bóg resztę zrobił i taki pokój mi dał do serca, że ja mogę teraz z tą osobą razem siedzieć, razem mieszkać w jednym pokoju, razem pić kawę, herbatę. I po prostu to w moim życiu no Bóg sprawił. I to spowodowało to, że mogę jakby dalej iść, że przekroczyłem jakąś granicę do przodu. Chciałbym, abyśmy wszyscy po prostu mogli odnaleźć, odebrać, poznać tą miłość Ojca naszego, który jest w niebie i żyć tą miłością, żeby to nie tylko było, że słyszymy, że Bóg nas kocha, ale żebyśmy mogli tak dogłębnie odpocząć w tej miłości Bożej, że to jest takie ważne, bo my nieraz naprawdę szarpiemy się, czy jesteśmy rok wierzący, czy 30 lat, czy 50, ale przychodzi taki moment, kiedy Bóg mówi stop, już teraz nie szarp się, wejdź do mojego odpocznienia, raduj się ze mną, ciesz się ze mną. I Bóg chce, abyśmy nieraz po wielu latach naszej jakiejś pracy, abyśmy właśnie mogli odpocząć w Nim, a Bóg dalej nas będzie prowadził i błogosławił. I niech was Bóg również błogosławi dalej. Amen. Panie Jezu, ja Ci dziękuję z całego serca za każdą jedną osobę tutaj na tym miejscu, za każdego jednego brata i siostrę, Panie. Panie, ja wiem, że nigdzie na obczyźnie nie jest lekko, Panie, bo sam byłem w Grecji 2 lata i wiem, jak to jest, Panie. Dlatego, Panie Jezu, ja ich błogosławię, błogosławię ich dom, ich rodziny, błogosławię ich służbę, Panie, tutaj, jaką mają, Panie. Błogosławię, Panie, pastora, starszych, Panie Jezu. Proszę Cię, Panie Jezu, daj im siłę do tego, aby mogli jeszcze zwiastować Ewangelię wśród Polaków, nie tylko Polaków tutaj w Kanadzie. Panie, aby jeszcze na swojej drodze mogli spotkać te osoby, które przyjmą Ciebie jako osobistego Zbawiciela, Panie, które przyjdą do tej miłości Twojej, Panie Jezu, bo Ty jesteś Bogiem wielkim, Panie. Ty dajesz wolność, Ty dajesz radość, Ty dajesz miłość. Ty zmieniasz życie, Panie Jezu. Ty obracasz przekleństwo w błogosławieństwo. Dlatego, Panie, błogosławię ten zbór w Twoim imieniu, Panie Jezu. Amen.